Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mateusz Kułasiewicz. Zapraszam Państwa na rozmowę o wyborach samorządowych w Turcji. A będę rozmawiać z Adamem Balcerem, dyrektorem programowym Kolegium Europy Wschodniej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wybory w Turcji przy niższej frekwencji niż w zeszłorocznych wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Tym razem frekwencja nie przekroczyła 80%, choć no wciąż pewnie porównując do naszych standardów, co była wysoka, to jednak 10 punktów procentowych mniej niż w zeszłym roku. Te wybory samorządowe wygrała Republikańska Partia Ludowa, CHP, która w skali kraju zdobyła niemal 38% głosów, ale co ważne, wygrała w 35 stolicach prowincji, czyli w największej liczbie prowincji, jeśli chodzi o partie polityczne. W sumie mamy w Turcji 81 prowincji, a przede wszystkim wygrała w nie tylko dotychczas rządzonych przez nią trzech głównych miastach, Stambule, Ankarze i Izmirze, ale także w Bursie i Antalii. No i pytanie właśnie, co sprawiło, że CHP w tych wyborach tak dobry wynik odniosła? Czy to nowe przywództwo polityczne, czy może popularność tych głównych kandydatów, jak Bekrema İmamoğlu w Stambule, czy Mansura Yavaş'a w Ankarze?
Myślę, że to jest kilka przyczyn. Na pewno sytuacja ekonomiczna, która przypomina, że w maju, jak były wybory w zeszłym roku prezydenckie i parlamentarne, inflacja spadła poniżej 40% i wielu Turków zakładało, że dojdzie w drugiej połowie roku 2023 i w 2024 do poprawy, do dalszego spadku inflacji. To się nie stało. Teraz inflacja wynosi 67% i są też prognozy, że ona wzrośnie. Więc na pewno było spore rozczarowanie. Z tego powodu była też niższa frekwencja. To byli głównie wyborcy AKP, Partii Sprawiedliwości i Rozwoju oraz partii satelickich, które z nim współpracują w parlamencie. No i oprócz tego oczywiście część elektoratu odpłynęła do innych ugrupowań. Następnie rzeczywiście siła CHP polegała na tym, że polaryzacja w Turcji spowodowała, że jeśli chodzi o opozycję, no to ludzie zaczęli głosować przede wszystkim na tą główną partię, najsilniejszą. Bardzo słaby wynik uzyskała partia Dobra, która była w koalicji podczas wyborów parlamentarnych właśnie z CHP. I oczywiście te 38% to są, jak to w wyborach samorządowych, są różne kategorie, w różnych dyscyplinach można powiedzieć, startują partie. To tutaj można powiedzieć, że jeśli chodzi o rady prowincji, to których jest 81, jak pan powiedział, to CHP uzyskało prawie 35% i tak wygrało z AKP, jeśli policzymy AKP jako wyłącznie jako partię, bo tutaj jest sytuacja, robi się ten obraz się robi nieco bardziej skomplikowany, jeśli uwzględnimy, że AKP w ponad 70% prowincji nie wystartowała w koalicji z partią skrajnie prawicową, satelicką. To jest partia Ruchu Narodowego, bez której nie miałaby większości w parlamencie. I ona dostała powiedzmy 5-6% w zależności od dyscypliny i to oznacza, że łącznie AKP razem z tym sojusznikiem no, zdobyła prawie 40%, jeśli tak spojrzymy na listy. Natomiast Rzeczywiście po raz pierwszy w historii AKP przegrała i uzyskała najgorszy wynik jako partia od momentu, kiedy doszła do władzy i wygrała wybory w 2002 roku. Oczywiście trzeba pamiętać, że ona się bardzo zmieniła przez ten czas na gorsze. I kolejna kwestia, tak jak pan wspomniał, jak przyjrzymy się lokomotywom, takim kluczowym politykom, no to się okaże, że z jednej strony mamy, przepraszam, chcę wyjść na osobę, która krytykuje ludzi, że są w zaawansowanym wieku, mówiąc eufemistycznie, za ageizm, ale no generalnie jak spojrzymy na prezydenta Erdoğana, to ma 70 lat, Devlet Bach, czyli lider skrajnej prawicy, to ma chyba 76 lat. A jak spojrzymy właśnie na nowego lidera CHP, który jest od listopada, to jest na pewno jego wielki sukces. To jest Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, tak? To są politycy, burmistrz Stambułu, którzy mają około 50 lat. Więc polityka w Turcji, ta frekwencja jest ściśle połączona z bardzo, bardzo intensywną kampanią wyborczą, że jest bardzo dużo wieców, te wiece są masowe, trzeba przemawiać, przemieszczać się, jeździć, spotykać z ludźmi. I no, widać, że Erdoğan ma już swoje lata i że też ta partia, którą jest bardzo kojarzony prezydent, jest partią wodzowską jednego człowieka. I pozostali politycy, pod tym względem ona się też bardzo zmieniła, że kiedyś tam byli ludzie dużego formatu, którzy byli premierami, prezydentami, wicepremierami, ministrami. To teraz mamy ludzi, którzy są no, z zupełnie innej kategorii wagowej, z innej ligi. I to na pewno powoduje, że AKP dla niej, to może pewnie off the record by niektórzy politycy przyznali się do tego, że no stała się partią jednego aktora, jest uzależniona od prezydenta, co wpływa też niestety na jej notowanie, jej zdolność do bycia skutecznym. Następnie no pamiętajmy, że ta porażka AKP jest związana z tym, że dobry wynik uzyskała opozycyjna, skrajnie prawicowa mieszanka islamizmu, nacjonalizmu i populizmu, partia, która się nazywa Yeniden Refah, Nowy Dobrobyt, którą kieruje Fatih Erbakan, syn bardzo znanego polityka islamistycznego Necmettina Erbakana, który był nawet kiedyś premierem, został obalony przez wojsko i który był protektorem Erdoğana, potem Erdoğan się z nim pokłócił. I no to jest polityk 40-kilkuletni, trybun ludowy, populista, wiecowy. No i wyniki tej partii, która zdobyła 6-7%, no powodują, że to był na pewno jedna z przyczyn tej, kolejna ważna przyczyna porażki AKP. Więc to jest kilka czynników, które trzeba uwzględnić. Też nie udało się AKP, o co stara się od lat, żeby osłabić zdecydowanie Kurdów w południowo-wschodniej części kraju. Więc jak weźmiemy pod uwagę te wszystkie elementy, no to nie ma takiego jednego czynnika, ale można powiedzieć, że doszło do takiej kumulacji, koincydencji kilku czynników, które zadecydowały o porażce partii prezydenta.
Zanim przejdziemy do Kurdów, to spytałbym jeszcze właśnie o nową partię dobrobytu. To znaczy, czy rzeczywiście, jak ta partia się pozycjonuje w tej chwili w stosunku do Erdoğana? Bo zakładam, że teraz go krytykuje, ale pewnie w przyszłości mogłaby wejść w koalicję.
Przypomnijmy, że no to oni są po pierwsze nieprzewidywalni i na tym polega też no, charyzma lidera, tak? I to jest inny polityk na pewno niż ojciec, niż Necmettin, który był raczej takim, można by powiedzieć, sympatycznym, starszym panem. No to tutaj naprawdę takiego fajtera, radykała, który Ta nieprzewidywalność to bardzo dobrze było widać w ostatnich kilkunastu miesiącach, bo to jest partia, która na początku przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi chciała startować sama i krytykowała AKP, potem poparła Erdoğana i weszła do koalicji i startowała z wspólnych list. Jak się dostali do parlamentu, wyszli z koalicji i zaczęli bardzo ostro krytykować Erdoğana i to im przyniosło wyniki. Ponad dwukrotnie lepszy wynik niż w wyborach parlamentarnych. I zakładam, że w niektórych regionach AKP będzie skazana na jakąś współpracę, tworzenie koalicji w prowincjach, w radach, właśnie z Jeniden Refah. No i wtedy oczywiście dla Erdoğana jest to problem, bo po pierwsze nieprzewidywalność. Oczywiście oni mogą zakładać, że są silniejsi, zjedzą przystawki i tak dalej, ale no w tych akurat regionach często jest tak, że ten Jeniden jest równie mocny albo nawet mocniejszy niż AKP i czuje się mocno i może być czasami przepływ w drugą stronę, że ludzie z AKP i wyborcy, jacyś politycy mogą, jeśli AKP by zaczęła słabnąć, przechodzić do Erbakana. I po drugie, no, że to oznacza, że trzeba się przesuwać, tak jak teraz się stało, że bez wsparcia skrajnej prawicy nie ma większości, to tutaj no, oczywiście można sobie wyobrazić, że po kolejnych wyborach parlamentarnych, które są przewidziane na 2028 rok, powstanie taka koalicja Erdoğana i AKP przesuniętej bardziej nawet niż dzisiaj na prawo, w sojuszu ze skrajną prawicą. Tylko to oznacza, że się odsłania centrum i AKP może, no musi się przygotować, że wtedy część wyborców takich bardziej umiarkowanych przejdzie do opozycji, która między innymi tym właśnie może się pochwalić, że HP to z Gürozem jest dość takim symptomatycznym politykiem, reprezentatywnym dla tego zjawiska, że mamy człowieka, który pochodzi, przypomnijmy, z tego co pamiętam, z Manisy. Dobrze mówię, z Manisy. Więc jak mamy, czyli człowieka, no właśnie z zachodniej części Turcji, ale z prowincji, tak? I to, co się stało w tych wyborach, no to mamy coś takiego, że jest przesunięcie się na pewno w głąb kraju na zachodzie opozycji, opanowanie nowych prowincji. Pan wspomniał słusznie o Bursie, bo to jest cios dla KP. Czwarte największe miasto w kraju. Z przedmieściami to jest ponad 3 miliony ludzi, więc większe od Warszawy. I tradycyjnie było uznawane konserwatywne, takie właśnie AKP, jakby mocna pozycja AKP stracone, tak? Denizli, kolejne miasto. Tak samo jak niektóre miasta zostały stracone na wschodzie kraju, tylko właśnie tu na rzecz na przykład Jeniden Refah. Więc to jest ten problem, że można powiedzieć, że AKP mocna w centrum, no nie ma dużych miast, opozycja się przesuwa w głąb kraju na zachodzie. Wyrosła konkurencja w centrum i szczególnie na południowym wschodzie ze strony Jeniden Refah. Dochodzą Kurdowie. Ma szczęście AKP, że taka jest ordynacja, że nie ma drugiej tury w wyborach na prezydentów miast, burmistrzów. Bo wtedy by straciła jeszcze więcej, bo możliwe, że opozycja by się dogadywała tylko po to, żeby nie wygrał kandydat AKP. Więc tutaj się jest taka sytuacja, że możliwe, że będzie skazana AKP na sojusz z Erbakanem, ale to będzie trudne dla starzejącego się Erdoğana pod tym względem, że no jeśli będzie taka tendencja, że, bo jak spojrzymy na ostatnie 10 lat, no to generalnie AKP słabnie. Ja tylko przypomnę, że w 2015 roku ta partia zdobyła sama prawie 50% głosów. A teraz zdobyła 32% do rad prowincji. A w tych ostatnich wyborach parlamentarnych no 35% tylko, tak, głosów. Więc ewidentnie ona słabnie, gdyby nie ta kontrola nad mediami, wymiarem sprawiedliwości, rządem i tak dalej, to osłabienie by było o wiele poważniejsze. I no, pytanie właśnie, jak będzie w sondażach, czy za te kilka lat no, będzie, jakby takie były wyniki jak teraz, to oczywiście bardzo dużo zależy od tego, czy GHP weźmie na pokład, stworzy jedną listę i weźmie na pokład sporo tych małych partii, bo te kilka procent będzie ważnych, żeby uzyskać przewagę tych opozycyjnych partii. I wtedy jest pytanie, co zrobi Jedinden Refach, czy pójdzie sama, czy nie. Jak będzie się czuła mocna, no to pójdzie sama. To za 4 lata to no wszystko może się jeszcze wydarzyć. Ale no generalnie jest coś takiego, że no wyrosła po raz pierwszy też po prawej stronie, też takiej islamistycznej, nie tylko nacjonalistycznej, no konkurencja dla AKP, która może ją podgryzać.
Bo nacjonaliści z MHP, z Partii Ruchu Narodowego, no słaby wynik zanotowali, to znaczy te kilka miast mają 8 w porównaniu do wcześniej 11, ale ten wynik około 5% pewnie ich nie zadowala, także pewnie poniżej oczekiwań wypadła dobra partia Meral Akşener, która w tych wyborach ubiegłorocznych była w koalicji, popierała, no choć oczywiście Kemala Kılıçdaroğlu, choć oczywiście wolałaby, żeby kandydatem na prezydenta był İmamoğlu czy Yavaş.
No, dobra partia wypadła słabo, bo moim zdaniem ta decyzja o tym w kraju bardzo spolaryzowanym, że wychodzi z tej koalicji po wyborach w maju zeszłego roku i działa sama, no to okazało się dla niej katastrofą. Oczywiście to jest tak, że obie te partie, które no, przypomnijmy, że pani Meral Akşener, szefowa dobrej partii, ona była w MHP. Jest powiedzmy taką wersją light, miękką MHP. No, że obie te partie w sytuacji tej bardzo wyraźnej polaryzacji, no jest im naprawdę trudno i oczywiście ludzie, którzy zagłosowali na dobrą partię w 2023, część spora z nich zagłosowała na GHP, szczególnie z nowym dynamicznym przywódcą. I no, teraz jest pytanie, co dalej z tym ugrupowaniem. Oczywiście w partii jest niezadowolenie, mówi się, że powinna się Akşener podać do dymisji. Tak samo no, jak spojrzymy na partię, na MHP, no to tutaj mamy do czynienia, no naprawdę, jak przyjrzałem się tak powiedzmy, jeszcze raz sobie przyjrzałem się ich kierownictwu, tej ścisłemu kierownictwu, no to nie licząc, no naprawdę są to panowie po 60 parę, 70 parę lat. A no generalnie no, nam się kojarzy przeważnie, że no jak nacjonaliści, to raczej młodzi, dynamiczni, no nie bardzo. Tutaj mamy do czynienia z ludźmi zbliżającymi się do emerytury albo w wieku emerytalnym i to często mocno zaawansowanym, więc to w pewnym momencie no, ta partia będzie się musiała zastanowić, co dalej, bo jeśli ma się lidera, który ma 76 lat, no to no, trzeba się też przygotować, że on już po prostu no, nie będzie dawał rady albo po prostu no, umrze i trzeba będzie znaleźć następcę. I oczywiście ona ma historię, struktury, jakąś ideologię wyraźną. No ale w tej sytuacji polaryzacji moim zdaniem oba te ugrupowania są skazane, jak będą wybory parlamentarne, żeby iść z tymi wielkimi, z GHP i AKP odpowiednio, chyba żeby w obu przypadkach nastąpiła wymiana kierownictwa i mielibyśmy po rozwodzie ponowne małżeństwo, pojednanie. Bo tutaj to, co pokazuje, są takie regiony w Turcji, gdzie te partie wypadły nieźle i to właśnie, no, jeśli chodzi o MHP, to powinno im dać do myślenia, że czy nie lepiej by było iść do tych wyborów samemu, a nie w koalicji z AKP, że może okazałoby się, oczywiście teraz to już jest tylko gdybanie, ale jak się patrzy na niektóre prowincje, to można mieć uzasadnione takie wątpliwości, czy słuszną decyzją był sojusz i jedna lista z AKP. Więc
z drugiej strony próg 7%, niższy niż kiedyś 10%, tak, ale wciąż wysoki, w tak, tych wyborach by ich nie przekroczyła.
Tak, tylko że wiadomo, że proszę pamiętać, te partie, no, nawet w Turcji też przy całym upolitycznieniu bardzo życia samorządowego, ten próg wyborczy trzeba troszeczkę uwzględnić, że na przykład mamy część wyborców kurdyjskich, którzy na pewno głosowali na CHP, na przykład w Stambule, tak? I w efekcie wynik na przykład Kurdów w wyborach parlamentarnych na pewno będzie lepszy, tak jest zawsze, niż w wyborach samorządowych. Te dwie partie, o których mówiliśmy przed chwilą, NHP i Partia Dobra, one też pewnie może uzyskają trochę lepszy wynik. To znaczy wybory są za 4 lata, więc strasznie trudno oceniać i jakoś prognozować, bo to jest w polityce no, bardzo długi czas, no, ale są pewne procesy strukturalne. Widać, że mamy dwa silne ugrupowania. Na pewno mamy Kurdów. Jest pytanie, co dalej z tym Erbakanem, który może powiedzieć, że z tych mniejszych partii on jest największym zwycięzcą w tych wyborach, z tej drugiej ligi. I ja zakładam, że póki Bahçeli będzie kierował MHP, no to będą w koalicji z AKP jednak, chyba że się właśnie pojawi nowe kierownictwo. I no... No nie spodziewam, raczej bym się spodziewał, że obie te partie będą coraz słabsze i jedyna opcja dla nich to będzie właśnie startować z listy, pójść do Kanosy i startować z listy od tych olbrzymów.
Pytanie o Kurdów w takim razie, o Kurdów, którzy również w poprzednich wyborach samorządowych wygrali w kilku ważnych miastach, stolicach prowincji, jednakże w części z nich wprowadzono następnie zarząd komisaryczny. Teraz komisja wyborcza w ogóle początkowo unieważniła wyniki w części okręgów, w których Kurdowie wygrali i ostatecznie z tych decyzji w większości się wycofała.
No mamy, znaczy no nie wiem, co by AKP robiła, wsadzała ludzi do więzienia, zmieniała ordynację, prześladowała, unieważniała wybory. To jest coś takiego, że nie ma w ogóle wątpliwości, że jest takich 10 prowincji, tak, gdzie na południowym wschodzie kraju, to jest wielkości, średniej wielkości państwa, tak, terytorium, gdzie ta partia DEM, tak, w skrócie od demokracji, DEM partii ta kurdyjska jest naprawdę bardzo mocna i bardzo silnie zakorzeniona. I ona jest nie do zniszczenia. To jest tak, jakby liczyć, żeby są takie regiony, w których każda partia na świecie ma jakieś takie swoje bastiony. I oczywiście Kurdowie inaczej głosują, połowa z nich mieszka, ponad połowa. Poza tym Kurdystanem tureckim mieszka w dużych miastach i tutaj oni są, te ich głosy są znacznie bardziej zróżnicowane. No ale tam to też paradoksalnie dla nich opcja, że są prześladowani, to jest szansa na to, żeby umacniać poparcie elektoratu i tak samo jeśli im bardziej będzie się przyjaźnił Erdoğan z tureckimi nacjonalistami i islamistami nacjonalistami, to można zakładać, że trudniej będzie AKP przekonać tutaj Kurdów do głosowania na nią. Zawsze będzie miała jakieś poparcie AKP w tamtym regionie, bo tu kwestie kulturowe odgrywają rolę, konserwatyzm, religijność i tak dalej i czynniki tej struktury rodowej, że ludzie głosują na wsi ze względu na przynależność do rodów w niektórych regionach, ale to jest coś takiego, że można, że tutaj no AKP, biorąc pod uwagę, jakby chciała przejąć ten region, no to jest na pozycji tak naprawdę bardzo, bardzo trudnej, żeby będąc samemu generalnie osłabionym ugrupowaniem w skali kraju, żeby tutaj dokonać jakiejś, byśmy powiedzieli, rekonkwisty na Kurdach.
Na koniec pytanie jeszcze o CHP, o to, jak te wewnętrzne relacje w partii mogą się teraz układać, bo mamy jednak w niej kilka wyróżniających się osobistości, oprócz wspomnianego już przywódcy tej partii, mamy właśnie Imamoglu czy Javasza, który jest nieco starszy od Imamolu, bo to jest człowiek już dochodzący do 70, który ma też dosyć bogatą przeszłość polityczną właśnie w Partii Ruchu Narodowego, w MHP.
Między innymi to powoduje, że jest takim politykiem, który może stanowić pomoc do elektoratu centroprawicowego i to się dzieje. Natomiast, no tak jak pan wspomniał, on ma prawie 70 lat, więc oczywiście jak znamy, patrzymy na świat, no to możemy powiedzieć, no proszę spojrzeć na Stany Zjednoczone i ludziom nie grzebać w metrykach, bo na tle polityków, którzy będą teraz startować w wyborach w Stanach, no to Jawasz jest relatywnie młody, ale to można potraktować też trochę jako żart. Ja raczej widziałbym, zobaczymy co będzie za te 4 lata, bo tutaj jest cała kwestia, prawda, też, że AKP może robić prawne, legalne problemy, żeby imam startował. Obaj ci kandydaci czy burmistrzowie mają bardzo duży potencjał do tego, żeby być bardzo poważnymi kandydatami w wyborach prezydenckich. Ja zakładam, że ten Ozgur Ozel, mając niespełna 50 lat, no też myśli w tych kategoriach, a dlaczego nie ja tu w sumie, prawda, jeśli mamy system prezydencki i to będzie długoterminowo oczywiście kluczowa kwestia, jeśli chodzi o DHP, oprócz tego, żeby stworzyć szeroki blok i dołączyć te małe partie, które pozdobywały właśnie ten 1, 2, 3% głosów w tych wyborach, tak? No to żeby one były na jednej liście, żeby się te głosy nie zmarnowały. To druga kwestia, no to trzeba ułożyć relacje w środku, w partii, bo to jest z jednej strony bardzo duża siła tego ugrupowania, żeby było jasne, że właśnie ten wóz ciągnie, można powiedzieć, kilka rumaków. To jest kilku polityków naprawdę dużego formatu w odróżnieniu od AKP. I tutaj dochodzi oczywiście ta kwestia, co już wcześniej mówiłem, wieku. Więc to będzie oprócz tej konieczności stworzenia szerokiej koalicji wyborczej, to będzie też bardzo ważne, żeby panowie się między sobą nie pokłócili. Miejmy nadzieję, że ta świadomość, że za te kilka lat to będą wybory, jak dobrze pójdzie, które zadecydują o tym, że AKP straci władzę, że to pozwoli, będzie działać w ten sposób, że panowie się jednak dogadają we wspólnym interesie. Pytanie, co po wyborach, ale to już wychodzimy jeszcze dalej, ale doświadczenie, proszę o tym pamiętać, z różnych krajów jest takie, że często, to są też statystycznie potwierdzone, często po jakimś czasie, czasami wystarczy jedna kadencja, ci, co przegrali wybory, a długo naprawdę rządzili, wracają, bo właśnie nowa ekipa się pokłóciła. Jeśli szukać jakiejś analogii, no to wystarczy spojrzeć na naszych południowych sąsiadów i co się stało niedawno na Słowacji.
Aczkolwiek w Turcji to może być inna nieco historia, gdyż jednak słowacka scena polityczna jest szalenie rozdrobiona. W Turcji mamy tą DHP, więc będziemy patrzeć, jak relacje w Republikańskiej Partii Ludowej będą się układać i jak poradzi ona sobie w ciągu tych kolejnych 4 lat, które pozostało do następnego.
Będzie bardzo dużo różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, na które wszyscy politycy tureccy będą mieli na niektóre z nich ograniczony wpływ, tak? One będą oddziaływać na nastroje społeczne. Więc to jeszcze przez te 4 lata naprawdę sporo może się wydarzyć, natomiast bezdyskusyjnie, jak spojrzymy długoterminowo, to trend jest taki, że AKP słabnie. I to powoduje, że oczywiście to te wszystkie jakieś w Polsce, niektórzy, a też w innych krajach, te próba jakiejś analogii między Turcją a Rosją, jak spojrzymy na ostatnie wybory w Rosji, no to bardzo dobrze pokazuje, że ludzie nie mają pojęcia, o czym mówią. Przepraszam, że tak powiem.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Zachęcamy do subskrybowania kanału. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.